Mamy jeszcze tę możliwość, ażeby otworzyć tą wspaniałą, piękną księgę, żeby z niej czytać i analizować różne fragmenty. Fragmenty, które służą nam ku zbudowaniu, ku podniesieniu naszej nadziei, wzmocnieniu naszej wiary, ażebyśmy to nasze powołanie, wybór mogli pewnym uczynić, bo to zapewnia nam Pan Bóg przez swoje słowo, bo wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne do zbawienia, zostały nam darowane, przygotowane przez Ojca naszego niebieskiego i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Widzę, że braterstwo, już troszeczkę jesteście zmęczeni tym słuchaniem, to obiecam wam, że temat, którym za chwilę będę z wami się dzielił, będzie tematem łatwym, znanym wam bardzo dobrze, także na pewno nie będzie męczący. Rozważymy kilka wersetów z Nowego Testamentu, również z nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa, tego jedynego, wielkiego, wspaniałego nauczyciela, który nam pozostawił swoją naukę. I gdy był tutaj na ziemi, to mówił do swoich uczniów, że przybliżyło się Królestwo, Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie. Swoich uczniów zachęca do tego, żeby stawali się uczestnikami tego Królestwa. Bardzo dużo im mówił na temat Królestwa Bożego. Stąd, kiedy zbliżał się czas Jego śmierci, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus zmierzał już w kierunku Jerozolimy i zaczął mówić, po co tam idzie do Jerozolimy, to uczniowie niektórych Jego słów nie mogli zrozumieć. Na przykład nie rozumieli, co to znaczy zmartwychwstanie. Bo Ewangelia świętego Marka również nam tłumaczy, że uczniowie nie rozumieli, co to słowo znaczy, jak Pan Jezus im mówił o zmartwychwstaniu. Gdy im mówił o swoim królestwie, to nawet mówił tak, że wy będziecie siedzieć na 12 stolicach izraelskich, że wy będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. Dla nich były to wielkie, wspaniałe obietnice, że to królestwo jest w ich zasięgu. Oni się tak bardzo cieszyli, że wreszcie przyszedł obiecany król, król narodu izraelskiego, i że to jest już ten czas, czas zakładania Królestwa Bożego. I Pan Jezus, gdy mówił o swojej śmierci, że musi iść do Jerozolimy, że musi stanąć przed nauczonymi w piśmie i faryzeuszami, że później będzie osądzony, wydany na śmierć, zabity, a trzeciego dnia powstanie z martwych. To uczniowie nie godzili się, nie przyjmowali tych słów. Nawet pamiętamy ten zapis apostoła świętego Piotra z Ewangelii Mateusza, rozdział 16, werset 22. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Pan Jezus tak po ludzku, zupełnie po przyjacielsku, bo przecież bardzo miłował mistrza, mówi: Panie, no przecież to nie może na Ciebie przyjść. Ty, który innym przywracasz życie, Ty, który innych uzdrawiasz, wypędzasz demony, leczysz niemoce, Ty mówisz, że będziesz zabity, wydany na śmierć, to jest niemożliwe. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Myślę, że Piotrowi się smutno zrobiło, jak usłyszał takie słowa. Braterstwo, w naszym życiu czasami też nie bywa podobnie, że ktoś ciężko, poważnie zachoruje, myśli i mówi już o tym najgorszym, a my idziemy do niego i mówimy: słuchaj, wyjdziesz z tego, nie będzie tak źle, jest tyle teraz różnych możliwości, medycyna idzie do przodu. I gdybyśmy usłyszeli od tego brata i siostry podobne słowa, może nie takie bardzo mocne i ostre, ale podobne: odejdź, bo nie myślisz o tym, co boskie, ale myślisz o tym, co ludzkie. Tu, braterstwo, ścierały się dwa sposoby myślenia. Nasz Pan Jezus Chrystus myślał o tym, co jest wolą Bożą w danej sprawie. Jaka jest wola Boża względem Niego. Apostołowie myśleli tak normalnie po ludzku. Bo cieszyli się obietnicami wspaniałego Królestwa, Królestwa Bożego. I Pan Jezus, widząc to, jak trudno im jest zrozumieć, że zanim przyjdzie to Jego obiecane, oczekiwane Królestwo, to on wcześniej musi umrzeć. Pan Jezus mówi jeszcze coś więcej. 24 werset Ewangelii Mateusza 16 rozdziału. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Pan Jezus zaczął uczniów już uświadamiać, co ich spotka później, kiedy On odejdzie z tej ziemi. Zaczął ich uczyć, że ja muszę odejść. Ale wy też musicie stracić swoje życie dla mnie. Jeżeli chcecie stać się uczestnikami tego Królestwa, to musicie stracić życie. Musicie swoje życie ofiarować. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swoje szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? I później Pan Jezus powiedział uczniom tak: zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zasnają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. I na pewno, bratosko, nieraz myśleliście nad tymi słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa i wiecie, o kim Pan Jezus mówi. I ja też wam nie powiem nic odkrywczego, bowiem Pan Jezus mówił o tych trzech uczniach, o Piotrze, o Janie i o Jakubie, których zabrał później na górę przemienienia i pokazał im Królestwo. I temat nasz będzie się nazywał Zobaczyć Królestwo Boże. Trzej uczniowie wzięci przez Pana na górę zobaczyli Królestwo Boże przed swoją śmiercią. I Pan Jezus, jak schodzili z góry, może nie będziemy czytać, bo te historie są opisane w trzech Ewangeliach. Ewangelii Mateusza, Łukasza, w Ewangelii Marka. I bratestwo dobrze znacie, bo przecież mówię do studentów biblijnych. Bardzo dobrze znacie tę historię i nie jeden wykład na ten temat słyszeliście. Ja chciałbym, bratestwo, żebyśmy oczami tych apostołów zobaczyli to królestwo, które im pokazał nasz Pan Jezus Chrystus. Wziął ich na górę i co oni tam zobaczyli na tej górze? Pamiętacie, bratestwo, z tych historii? Bo gdy zeszli z góry, to Pan Jezus mówił, żebyście na ten temat nikomu nic nie mówili. Do jakiego czasu? Aż Syn Człowieczy powstanie z martwych. Pan Jezus wziął tych trzech uczniów, pokazał im królestwo i oni mieli nic o nim nie mówić, nie opowiadać innym. Czyli ci pozostali apostołowie w tym momencie nie widzieli tego królestwa. Nie wiedzieli, jak to królestwo będzie wyglądało. Natomiast tym, czym uczniom Pan Jezus pokazał, tak będzie wyglądało Królestwo Boże. I chciałbym, bratestwo, abyśmy sobie przypomnieli, co uczniowie zobaczyli na tej górze, bo później apostołowie nam o tym opisali. Opisali w trzech Ewangelia. Opisali po to, ażebyś my także mogli zobaczyć to królestwo. Bo powiem, bratestwu, że nie tylko ci trzej uczniowie to królestwo mają możliwość zobaczyć, ale za chwilę do tego dojdziemy, jak przeanalizujemy, co ci uczniowie zobaczyli na tej górze. Kto z braterstwa pamięta? Co uczniowie zobaczyli na górze? Zobaczyli Eliasza i Mojżesza. Dwie postacie Starego Testamentu, bardzo znane postacie, o których wiele proroctwa w Starym Testamencie mówiły. Mówiły o Mojżeszu i o Eliaszu. Piąta Księga Mojżeszowa, tam rozdział, jeżeli pamiętam dobrze, 18, mówi, że proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan Bóg twój i jego słuchać będziecie. O Eliaszu bardzo szeroko mówi prosto Malachiasza, szczególnie ostatnie wersety tej księgi. Co jeszcze zobaczyli oprócz tych dwóch proroków? Naszego Pana w szatach śniących, białych i śniących szatach. Zapamiętujemy sobie te rzeczy, co zobaczyli na górze i co jeszcze, o czym jeszcze świadczyli później apostołowie, co widzieli na górze. Co widzieli, z czym się spotkali. Rozmowę, jaką rozmowę? Tak. Słyszeli, tak, to są dwie rzeczy. Słyszeli, jak rozmawiał Eliasz z Mojżeszem, a o czym rozmawiali? Mojżesz, to opisuje Ewangelia Świętego Łukasza, Mojżesz z Eliaszem rozmawiali o tym, co ma się wydarzyć w Jerozolimie, o cierpieniu i o śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. I jeszcze tu ktoś mówił, że jeszcze usłyszeli jedną rzecz. Usłyszeli głos z nieba, głos, który mówił: oto Syn mój miły, którym mam, i Jego słuchajcie. Możemy bratersko zauważyć, że to są takie ważne szczegóły, co zobaczyli uczniowie, bo oni później opowiadali i na tej podstawie, na podstawie tej wizji chcieli przedstawić nam i opisać, jak będzie wyglądało to rzeczywiste Królestwo Boże. I potem jak schodzili z góry, to jednej rzeczy nie mogli zrozumieć i zadali Panu dodatkowe pytanie. Już po zejściu, jak schodzili z tej góry, ci trzej, Piotr, Jan i Jakub, jednej rzeczy nie zrozumieli. Czy ktoś pamięta, czego nie zrozumieli? Nie zrozumieli jednego proroctwa Starego Testamentu, a to jest proroctwo Malachiasza. I pytają Pana wprost, to dlaczego nauczeni w Piśmie powiadają, że najpierw musi przyjść Eliasz? Tam widzieli Eliasza w królestwie, w chwale Bożego Królestwa na Górze Przemienienia, a tutaj zadają naszemu Panu pytanie, dlaczego uczniowie powiedzieli, że najpierw musi przyjść Eliasz, i tam jest cytat z księgi proroka Malachiasza. Nie mogli zrozumieć, dlaczego Eliasz miał przyjść wcześniej, a Pan Jezus pokazał im wizję swojego królestwa na górze. Żeby uczniowie mogli zrozumieć, że zanim przyjdzie to obiecane, piękne, wspaniałe królestwo, o którym opowiadał i mówił, to On im pokazał, że proroctwa Starego Testamentu, proroctwa, które są usymbolizowane w Eliaszu, w prorokach, mówią o śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus chciał również uczniom pokazać, że w Mojżeszu, czyli w całym zakonie mojżeszowym, za pośrednictwem którego Pan Bóg przemawiał do tego narodu, cała służba ofiarnicza, wszystkie ofiary Starego Testamentu pokazują na śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus chciał pokazać swoim uczniom, że to, o czym on im mówi, to nie jest nic niezwykłego, bowiem o tym mówił cały zakon i prorocy. To, co wcześniej było napisane w księgach pańskich, mówiło o cierpieniu i o śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. I żeby lepiej mogli zrozumieć to, że Pan Jezus musi umrzeć, to on im pokazał tą rozmowę Eliasza z Mojżeszem na temat śmierci i zmartwychwstania, o którym wcześniej mówił, że musi iść do Jerozolimy, ażeby tam stanąć przed radą i że będzie osądzony i wydany na śmierć. Pan Jezus chciał pokazać z jednej strony, że w tym Eliaszu i Mojżeszu jest pokazane to, co wcześniej było i przepowiadało, wskazywało na wypełnienie się w osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale Pan Jezus w tych dwóch postaciach, bo tam zobaczyli również Eliasza w chwale. Również w tych dwóch postaciach Pan Jezus chciał pokazać chwałę swojego królestwa. Tak jak Stary Testament przepowiadał o cierpieniu i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, tak też Stary Testament przepowiadał o cierpieniach Kościoła. Pan Jezus chciał potwierdzić, które są pokazane w Eliaszu, bo oni go pytali, to dlaczego nauczeni w Piśmie powiadają, że Eliasz ma wcześniej przyjść? A prorok Malachiasz, odczytamy sobie ostatnie wersety proroctwa Malachiasza, ostatnie wersety Starego Testamentu, gdzie prorok Malachiasz mówi tak: oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Więc uczniowie tych dwóch rzeczy jakoś nie mogli wtedy pogodzić. No tu Eliasza widzimy chwale. Eliasza się spodziewali, że przyjdzie, a prorok Malachiasz mówi, że zanim przyjdzie wielki i straszny dzień gniewu Pańskiego, to ja wam wcześniej poślę proroka Eliasza, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątą. I ten prorok Eliasz miał jeszcze tam dokonać, prorok Malachiasz pisze, odpowiedniej misji, odpowiedniego dzieła. I gdy teraz patrzymy na tą historię, to w tej historii Pan Jezus chciał pokazać również cierpienia i ofiarę Kościoła. Chciał pokazać to, co wcześniej czytaliśmy, że Jezus wtedy rzekł do uczniów swoich, kiedy oni nie mogli zrozumieć, że Pan Jezus mówi o swoim odejściu, to On wtedy również rzekł do nich, że wy tak samo. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by chciał swoje życie zachować, utraci je, a kto utraci je, życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Pan Jezus później tłumacząc im dalej, to możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale od 10 do 13 wersetu. Gdy uczniowie mu zadali to pytanie, to on im mówi, a on odpowiadając rzekł: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Pan Jezus odniósł się do tej wizji, którą oni zobaczyli na górze. I mówi, jak widzieliście tego Eliasza na górze, to tak ten Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. I werset 11 mówi tak. Eliasz przyjdzie, wszystko odnowi. Werset 12. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł, i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli, tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich. I wtedy zrozumieli uczniowie jego, że mówił o Janie Chrzcicielu. Misja Eliasza ma wielorakie znaczenie, wielokrotne znaczenie. Myślę, że też to nieraz wiele też słyszeli na temat misji Eliasza. Niedawno brat Sroka miał wykład w Tarnowie na temat misji Eliasza. Myślę, tego tematu szeroko nie będę rozwijał, ale chciałbym raz tylko przypomnieć, że w Eliaszu również pokazany jest wybór Kościoła wieku Ewangelii. I Pan Jezus to poświęcenie, ofiarowanie się Kościoła chciał im właśnie pokazać w misji Eliasza, zanim przyjdzie to oczekiwane królestwo, które pokazywał im na swojej górze. Pan Jezus chciał ich przekonać o swojej śmierci. Pan Jezus chciał przekonać uczniów również o ich poświęceniu, o ich ofiarowaniu przez tą wizję, ale to, co braterstwo podkreślaliście również, było bardzo ważne dla apostołów, ażeby usłyszeć ten głos z nieba, że to jest Syn Boży, Jezus Chrystus, prawdziwy Syn Boży, i Jego musicie słuchać. Niezależnie od tego, jak potoczą się losy z życiem naszego Pana Jezusa Chrystusa, wy w zupełności musicie Jemu zaufać, Jemu się poddać, Jego słuchać. I teraz, gdy braterstwo, przeczytamy na przykład list apostoła świętego Piotra, to jest drugi list Piotra, rozdział pierwszy, od wersetu 18. Może przeczytamy 17. Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czyńcie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w sercach waszych. Apostoł święty Piotr powraca w swoich wypowiedziach do tego wydarzenia, które zobaczył na górze. Mówię, my nie opowiadamy Ewangelii opartej na różnych wymyślonych baśniach, na różnych opowiadaniach ludzkich, ale nasza Ewangelia w słowach apostoła świętego Piotra była oparta na tym, co widzieli i słyszeli na górze, i były to słowa potwierdzone, które wcześniej były przez proroków wypowiedziane. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. Słowa Starego Testamentu, słowa proroku, które były tam też pokazane przez Eliasza jako jednego z proroków, były potwierdzone przez wizję na górze i przez głos, który usłyszeli w niebie, że to jest prawdziwy Syn Boży Jezus Chrystus, że Jego głosu winni wszyscy słuchać. To świadectwo dla apostołów było bardzo ważne, bo oni później to, co widzieli, przekazali innym apostołom po zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo apostołowie wspólnie się spotykali i wspólnie rozmawiali na temat nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa. I taka sytuacja trwała około 30 lat, gdzie apostołowie się spotykali i przypominali sobie to, co im Pan Jezus wcześniej przekazywał, i Duch Święty pewne rzeczy im również przypominał i jeszcze nowe rzeczy im objawiał. Później te słowa zostały zapisane w postaci Ewangelii, w postaci listów apostolskich. Uczniowie zobaczyli w tej wizji na górze, że w tym królestwie jest również miejsce dla nich, i to zobaczyli w Eliaszu. Lecz zanim ten Eliasz miał przyjść w chwale, w tym uwielbieniu, jaki tam zobaczyli go na górze, to on wcześniej musiał cierpieć, musiał przechodzić doświadczenia, podobnie jak przechodził doświadczenia w chrzcicie. Ci uczniowie zobaczyli to królestwo, opisali go w swoich Ewangeliach, opisali go w swoich słowach, Ale czy dzisiaj ludzie znają to królestwo? Czy dzisiaj ludzie mają wyobrażenie Królestwa Bożego? Chociaż wizje tego królestwa są zapisane w trzech Ewangeliach. Żeby braterstwo dzisiaj zobaczyć Królestwo Boże, zanim nie umrzemy, zanim jesteśmy z tej strony zasłony, to trzeba przede wszystkim być blisko Pana, tak jak byli ci trzej uczniowie, i trzeba z Nim wyjść na górę. Bo wizja Królestwa jest na górze. I żyjemy, braterstwo, w takim czasie, o którym Pan Jezus przepowiadał, czyli w czasie ostatecznym, podobnie jak mówił mu mój przedmówca, gdzie Pan Jezus między innymi w Ewangelii Świętego Mateusza w 24 rozdziale, kiedy pisze o pewnych znakach i wydarzeniach, jakie miały nastąpić, zanim przyjdzie czas, którego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa i końca świata, bo uczniowie go pytali, jaki będzie znak. I Pan Jezus wśród wielu innych znaków tak napisał w Ewangelii Świętego Mateusza, 24 rozdział. Przeczytamy od 15 wersetu. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, który przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Nasz Pan Jezus Chrystus podał taki szczególny znak. Szczególny znak rozpoznawczy dla swoich uczniów. Mówi, przyjdzie taki czas, bo wcześniej będą się działy bardzo różne rzeczy. Będą wojny, głody, mory, trzęsienia ziemi. Wydawać was będą przez namiestników, przed królów, po to, żebyście wydali świadectwo. Świadectwo Ewangelii, świadectwo o Jezusie Chrystusie. Ale przyjdzie taki szczególny czas, ale wy musicie uważać, Panie Jezu. Musicie czytać i musicie uważać. Mówi, gdy ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, to wtedy uciekajcie w góry. Idźcie na górę. Idźcie tam na górę z naszym Panem, bo On tam pokaże wam królestwo. I nasz Pan Jezus Chrystus na tej górze ukazuje się w szatach chwały. W szatach lśniących. Jest to pokazana druga obecność naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś jest blisko Pana, odłącza się od tych nominalnych systemów chrześcijańskich, to co wcześniej wspominali, gdy widzi różnicę między prawdą a błędem, odchodzi od błędu, idzie w kierunku prawdy, zmierza do Pana, to Pan pokazuje mu wizję swojego królestwa. Pan pokazuje mu to królestwo, które wtedy pokazał swoim uczniom. W tych dwóch postaciach, postaciach Mojżesza, postaciach Eliasza, jest pokazany z jednej strony błogosławieństwa dla narodu izraelskiego i dla Kościoła, a z drugiej strony jest pokazana chwała Królestwa Bożego wraz z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Ale żeby zobaczyć to Królestwo, to trzeba wyjść na górę. Jeżeli ktoś nie wychodzi na górę, to nie ma możliwości oglądania tego Królestwa, tak jak pozostali apostołowie. Gdy ci trzej oglądali chwałę Królestwa Bożego, to pozostali go nie oglądali. Dopiero wtedy, kiedy Pan Jezus już został z martwych wzbudzony, kiedy nastąpiło zesłanie Ducha Świętego, wtedy apostołowie mogli zrozumieć i poznać, jak będzie wyglądało to rzeczywiste Królestwo Boże, które zaprowadzi nasz Pan Jezus Chrystus, i to Królestwo, które tak często obiecywał swoim uczniom i apostołom. Wyjście na górę to jest to duchowe odłączenie się od nominalnych systemów. Gdy święty Jan Objawiciel, patrząc na czasy ostateczne, patrząc na koniec wieku Ewangelii, szczególnie pisząc do tego ostatniego zboru laodycyjskiego, to w 18 rozdziale Księgi Objawienia zapisał taką wizję, takie słowa. Potem widziałem innego anioła wstępującego z nieba, który miał wielkie posłannictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. Święty Jan Apostoł widział anioła, który wstępował z nieba i mówi, że jak ten anioł wstąpił z nieba, to od jego obecności rozjaśniła się cała ziemia. I drodzy bratestwo, my dzisiaj żyjemy w takim czasie, gdzie ziemia rozjaśniła się od obecności pańskiej. Jest ogólny rozwój wiedzy, nauki, techniki. Ludziom może źle się żyje. To nie znaczy, że mniej mamy, że więcej mamy czasu, ale ludziom się o wiele lżej żyje. Nie muszą tak ciężko pracować, jak pracowali kiedyś. I to poznanie, między innymi to wszechstronne poznanie, to jest wynik działania obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa. Od Jego blasku rozjaśniła się ziemia. Jeżeli ci, którzy widzą działalność naszego Pana Jezusa Chrystusa, przyłączają się do Jego nauk, do nauk apostołów, udają się na tę górę, to Pan Jezus pokazuje im Królestwo. A przecież jak trudno dzisiaj ludziom jest wytłumaczyć, jak będzie wyglądało to prawdziwe Królestwo, bo ludzie mają oczy zamknięte na sprawy Bożego planu, na sprawy Bożego działania, bo nie idą z naszym Panem na górę. I dzisiaj, kiedy mówimy ludziom, że Królestwo Boże będzie się składało z dwóch faz, to nie umieją tego zrozumieć. Że najpierw obietnica Abrahamowa rozpocznie się wypełniać od duchowego nasienia, a później obietnica Abrahamowa jako ziemskie nasienie błogosławieństwa będzie się wypełniać w odniesieniu do narodu izraelskiego. A Pan Jezus przecież na tej górze pokazał. Pokazał uczniom, że to królestwo będzie składało się z Eliasza i z Mojżesza. Pokazał te dwie części Królestwa Bożego na ziemi. My dzisiaj, braterstwo, chcemy być tą klasą Eliasza. Eliasza, który przyjdzie i naprawi wszystko, to dzisiaj musimy razem z nim cierpieć, ponosić trudy naszego poświęcenia. Musimy bardzo często być przez ludzi odrzuceni, niezrozumiani, a nierzadko prześladowani. I apostołowie mówili o tych rzeczach, bo tak nauczał nasz Pan Jezus Chrystus. Mówi, jeżeli ktoś chce pobożnie żyć, to będzie prześladowany. Jeżeli mistrza i nauczyciela prześladowali, nazywali Belzebubem, to czym was będą nazywać? Pan Jezus wiele nauki poświęcił temu, że dzisiaj klasa Eliasza musi przechodzić cierpienie. Że przez cierpienia musi być udoskonalona. O czym brat też wcześniej wspomina. I apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 8 też tak naucza. Werset 17. A jeśli dziedzicami, to i dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Nie ma, braterstwo, dzisiaj innej możliwości dojścia do zbawienia w obecnym czasie, do uczestnictwa w Kościele Chrystusowym, jak tylko przez ofiarę i przez cierpienie. I to uczniowie musieli zrozumieć wtedy, kiedy Pan Jezus im to pokazywał na górze. A wcześniej, kiedy ich uczył o tym, że kto chce być uczestnikiem Królestwa, to musi złożyć swoje życie. A kto straci swoje życie, to odzyska duszę, odzyska życie. Pan Jezus wytłumaczył wtedy uczniom. Ale dzisiaj, braterstwo, jak wiele ludzi rozumie słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Żeby stać się częścią zbawienia wiecznego, żeby stać się uczestnikiem Jego Królestwa, trzeba cierpieć i znosić wszystkie przeciwności. Dzisiaj ludzie tego w ogóle nie rozumieją. Ten temat nawet przed chrześcijanami jest zakryty, że przez cierpienia można udoskonalać swoje życie. Ale ci, braterstwo, co poznali drugie przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, co wychodzą na górę, Pan Jezus ukazuje im swoje królestwo. Żeby stać się częścią Eliasza, musimy składać swoje życie w ofierze. I ci, braterstwo, dzisiaj rozumieją. Znają warunki poświęcenia. Bo nie wystarczy przyjąć chrzest. Chrzest z wody, ażeby być zbawiony. Trzeba być ochrzczony tym rzeczywistym chrztem, chrztem śmierć Chrystusa. Trzeba ten chrzest kontynuować przez całe nasze poświęcone życie. I to dzisiaj w obecnym czasie Pan Jezus pokazuje wszystkim tym, którzy wychodzą do Niego na górę. Pan Jezus pokazuje także nie tylko zbawienie i powołanie wieku Ewangelii, ale Pan Jezus pokazuje coś więcej, że również zbawiony będzie cały Izrael. Jak apostoł święty Paweł napisał w liście do Rzymian w rozdziale 11, co jest bardzo trudne do przyjęcia dla wielu chrześcijan. I znowu, braterstwo, powiem wam pewne informacje, które na pewno znacie. Stanowisko Watykanu na temat narodu izraelskiego. Synod biskupów ustalił, że naród izraelski, obecny naród izraelski, nie ma prawa na podstawie Biblii domagać się odzyskania swoich granic biblijnych. I uzasadnił dlaczego. Dlatego, że naród izraelski nie jest już narodem wybranym. To są, braterstwo, wydarzenia współczesne. To jest to, co się dzieje na naszych oczach. My to, braterstwo, widzimy i obserwujemy. To jest szczególny znak czasu, że chrześcijaństwo, nominalne chrześcijaństwo, nie daje żadnej nadziei dla narodu izraelskiego. Uważa, że naród izraelski jest odrzucony raz na zawsze od społeczności z Bogiem. Ale rabini żydowscy również coś powiedzieli. Jeden z rabinów żydowskich wypowiedział takie zdanie: a wy, braterstwo, jak poszukacie w proroctwie, to na pewno znajdziecie do niego podbudowę, że Pan Bóg narodu izraelskiego nie odrzucił, że naród izraelski jest narodem wybranym, a inne narody są tylko po to, ażeby służyć narodowi izraelskiemu. I Pan Bóg zatroszczył się o zbawienie innych narodów tylko dlatego, żeby oni pracowali dla narodu izraelskiego. Czy znacie, braterstwo, takie proroctwo? Rabin nie zacytował proroctwa, ale w księdze proroka Izajasza możemy znaleźć podobne słowa. Tylko nie wiem, czy je podobnie będziemy interpretować. Rozdział 61, od 4 wersetu. I odbudują starodawne ruiny podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń. I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami. A wy będziecie nazywani kapłanami Pana, sługami naszego Boga, mianować was będą. Z bogactw pogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić. Proste braterstwo takie jest. Ale myślę, że tu nie chodzi o dosłowne wypełnienie się tego proroctwa. Bo naród izraelski, jak wiemy, na podstawie wielu innych proroctw będzie pełnił rolę służebną. Tak jak Kościół będzie pełnił rolę służebną względem narodu izraelskiego i całego świata, tak też naród izraelski będzie pełnił rolę służebną według innych narodów. Jak napisał prorok Zachariasz, bo przyłączy się 10 mężów do jednego Żyda, bo będą widzieć, że u niego jest błogosławieństwo. I ci Żydzi również będą nauczać i pomagać innym ludziom w dojściu do społeczności z Bogiem. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że żyjemy właśnie w takich szczególnych czasach, czasach ostatecznych, bo dochodzi do pewnego niezrozumienia pewnych nauk biblijnych. Jak chrześcijanie zaprzeczają albo odmawiają błogosławieństwa narodowi izraelskiemu, tak też Żydzi z drugiej strony w pogardzie odnoszą się do pozostałych narodów, że oni będą tylko pełnić rolę służebną i tylko dlatego Pan Bóg przewidział dla nich zbawienie, żeby służyli narodowi izraelskiemu. W liście do Rzymian, to co wspominaliśmy, w 11 rozdziale apostoł święty Paweł dosyć wyraźnie i dobitnie mówi. 11 rozdział listu do Rzymian, wersety od... Przepraszam, się do Koryntian starło. Do Rzymian, 11 rozdział, od 25 wersetu. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Czy kardynałowie i biskupie nie znają tych słów? Czy nie czytali dalej, o czym pisze apostoł święty Paweł? I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael. Jak napisano, z Syjonu przyjdzie wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców i nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Taka jest, braterstwo, nauka Pisma Świętego. Tak mówi Słowo Boże, że naród izraelski z powrotem przyjdzie do społeczności z Bogiem. O czym brat w poprzedniej części bardzo szeroko i proroczo starał się to nam przybliżyć. Misja Jana Chrzciciela, o którym mówił również Pan Jezus, zanim przyjdzie wielki, straszny dzień gniewu Bożego, miała dokonać dwóch rzeczy. Z jednej strony miała zwrócić serca ojców ku synom, a z drugiej strony miała zwrócić serca synów ku ich ojcom. Jeżeli braterstwo byśmy popatrzyli na całe to proroctwo, to część tego proroctwa mamy w Piśmie Świętym wytłumaczone, bo w Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 1, werset 17, wyraźnie jest proroctwo, które mówi o Janie Chrzcicielu, że on to pójdzie w mocy i w duchu Eliaszowym. A żeby co zrobić? A żeby zwrócić serca ojców ku ich synom i przygotować dla Pana lud prawy. Taka była misja Jana Chrzciciela, którą pełnił i czynił w mocy i duchu Eliasza. Ale kto miał wypełnić tę drugą część proroctwa? Czy ta druga część proroctwa znajdzie swoje wypełnienie już w Królestwie Bożym? Jak przeczytamy jeszcze raz zapis księgi proroka Malachiasza, werset, to jest ostatni werset w nowym przekładzie, w starszym przekładzie tam jest inna numeracja. Oto 23-24. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Ta działalność Eliasza miała poprzedzać wielki i straszny dzień gniewu Bożego. Czyli miała poprzedzać wielki ucisk. Czyli działalność Eliasza miała poprzedzać zakończenie się wieku Ewangelii, tak jak działalność Jana Chrzciciela poprzedzała zakończenie się wieku żydowskiego. Nominalnego wieku żydowskiego. I tak też, dlatego na podstawie tych słów proroka Malachiasza możemy wnioskować, że działalność Malachiasza, żeby zwrócić serca synów ku ich ojcom, miała być przed wielkim uciskiem. A jeżeli, braterstwo, mówimy, że my żyjemy przed wielkim uciskiem, a myślę, że tak jest, że żyjemy przed tym wielkim uciskiem, o którym mówi proroctwo Ezechiela i proroctwo Jeremiasza, to ta działalność powinna się odbywać teraz. To jest, braterstwo, również część naszej misji, naszego posłannictwa. A żebyśmy zwracali serca synów ku ich ojcom. Żebyśmy mówili do grup chrześcijańskich, do wyznawców chrześcijańskich, że błogosławieństwa rozpoczną się nie od chrześcijan, ale od narodu izraelskiego. I ktoś, braterstwo, to musi zrobić. Bo jak przyjdzie ten wielki, straszny dzień gniewu Bożego, to już będzie za późno na mówienie o tym, że błogosławieństwa rozpoczną się od narodu izraelskiego. Przecież proroctwo Izajasza, rozdział 40, wyraźnie mówi, że mówcie do serca Jeruzalemu, że dokonała się wina i dwójnasób karania się skończy. Jak czytamy 40 rozdział od 1 wersetu. I tam również to proroctwo, chociaż Jan Chrzciciel po części mówił, że on też taką ma misję, ale zdecydowana większość tego proroctwa nie odnosi się do pierwszego przyjścia naszego Pana, ale odnosi się do drugiego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest właśnie wizja, która też była pokazana na górze. Że ten Eliasz musiał, bo o to pytali uczniowie. Co jest z tym Eliaszem, o którym mówią nauczeni w Piśmie, że on miał przyjść pierwej. I Pan Jezus pokazał wtedy na Jana Chrzciciela. Pan Jezus wtedy nie wyjaśnił, że tą drugą część proroctwa odniósł do końca wieku Ewangelii. Ale wreszcie, gdy czytamy cały kontekst trzeciego rozdziału proroctwa Malachiasza, to to odnosi się do drugiego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli ci z braterstwa, co widzą i rozumieją, nie tylko, że Królestwo Boże będzie się składało z dwóch faz, z fazy niebieskiej i z fazy ziemskiej, ale że widzą, że błogosławieństwa powracają do narodu izraelskiego. Widzą tam początki działania Bożego dzieła. Widzą tam wypełniające się proroctwa. To winni również mówić do innych chrześcijan, że stamtąd rozpocznie się Królestwo Boże na ziemi. I to jest, braterstwo, obecny czas. To jest czas końca wieku Ewangelii. Jan Chrzciciel, braterstwo, nie przekonał wszystkich Żydów. Bo ilu z Żydów uwierzyło kazaniu i nauczaniu naszego Jana Chrzciciela? Bardzo niewielu. Jego uczniowie to byli późniejsi apostołowie. I wielu z Żydów poszło za nauką naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale nie nawrócił całego narodu tak, jak Eliasz nie odwrócił narodu izraelskiego od bałwochwalstwa. I my, braterstwo, nie przekonamy wszystkich ludzi, wszystkich chrześcijan, że błogosławieństwa będą rozpoczynały się od narodu izraelskiego. Błogosławieństwa dla całego świata. To nie znaczy, braterstwo, i to nie zwalnia nas z tego, że nie powinniśmy o tym mówić. Bo sama świadomość, wiedza na ten temat zobowiązuje nas do tego, że powinniśmy te informacje przekazywać innym. A czy dzisiaj tacy chrześcijanie, którzy mówią, że zbawienie to jest tylko u nas, będą słuchali takiej nauki? Czy słowa Jana Chrzciciela były w posłuchu? Niektórzy tylko przychodzili i pytali się, co mają czynić, ażeby dostąpić zbawienia, żeby stać się uczestnikiem tego królestwa, które jest tuż u drzwi. Bo misją Jana Chrzciciela było również informacja o Królestwie Niebieskim. Jego nauczanie rozpoczęło się od słów, że przybliżyło się Królestwo Niebios, że nadszedł czas wyboru Królestwa Niebieskiego. A my dzisiaj, braterstwo, mówimy, że nie nadszedł czas początku wyboru Królestwa Niebieskiego, ale raczej mówimy o czym? Że nadszedł czas końca wyboru Kościoła. Jak te wersety brzmiały z listu do Rzymian z rozdziału 11, że gdy wejdzie zupełność z pogan, wtedy błogosławieństwa dopiero powrócą do narodu izraelskiego. I mamy, braterstwo, pełną wizję, pełne poznanie. Kiedy wyszliśmy wraz z Panem na tą górę, mamy możliwość zobaczyć Jego wspaniałe Królestwo. Ale nie zatrzymujmy tego w tajemnicy. Chociaż Pan Jezus do tych uczniów powiedział, że wy nie mówcie o tym wydarzeniu, ale do ściśle określonego czasu. Bo prorocą Malachiasza wyraźnie mówi, że przyjdzie czas taki, że mają być zwracane serca synów ku ich ojcu, ku przedstawicielom narodu izraelskiego. Jest jeszcze, braterstwo, ciekawy jeden werset z psalmu 45. Myślę, że, braterstwo, ten werset znacie bardzo dobrze, ale nie wiem, jak go rozumiecie. Psalm 45, odczytajmy od 14 wersetu. Córka królewska jest cała obciążona perłami, a szata jest złotem tkana. We wzorzystej sukni wiodą ją do króla. Za nią panny, przyjaciółki jej są prowadzone do ciebie. Wiodą ją wśród okrzyków radości i wesela. Wchodzą do pałacu królewskiego. I werset 17 mówi tak. Zamiast ojców swych mieć będziesz synów swych, ustanowisz ich książętami na całej ziemi. I teraz, braterstwo, jest pytanie, o kim mówi tutaj prorok. Zamiast ojców swych będzie mieć swoich synów, ustanowić ich książętami po całej ziemi. Tak, tu jest, no, są dwie myśli i dwa spojrzenia na ten psalm, na ten werset, ale ja również uważam, braterstwo, że prorok pański tu mówi o świętych Starego Testamentu. O tych, którzy są między innymi przez apostoła świętego Pawła wymieniani w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, że nastąpi zmiana. Oni, bratestwo, już przestaną być ojcami. Przyjdzie taki czas w Bożym Królestwie, Królestwie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który będzie króla wraz z Kościołem, że nastąpi zmiana. Oni już nie będą ojcami, ale staną się synami. A kto będzie pełnił rolę ojców? Nasz Pan Jezus Chrystus. Bo 9 rozdział Księgi proroka Izajasza, już nie będziemy odczytywać, mówi, że Ojcem Wieczności będzie nazwany. Nasz Pan Jezus Chrystus wraz z Kościołem będzie nazwany Ojcem Wieczności dla wszystkich ludzi, również i dla narodu izraelskiego, i dla świętych Starego Testamentu. Bo jak czytamy końcówkę 11 rozdziału listu do Żydów, trzydziesty dziewiąty, czterdziesty werset mówi tak: a wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Ojcowie Starego Testamentu osiągną swój cel za pośrednictwem Chrystusa i Kościoła, który stanie się Ojcem Wieczności dla wszystkich ludzi. Ojcem Wieczności, bowiem kupił życie w Adamie całego stworzenia, całego potomstwa Adamowego. Dlatego każdemu może życie dać, a Ojciec to nic innego jak życiodawca. Wizja Królestwa, która została uczniom pokazana na górze, została zapisana przez apostołów, aby również i w tym szczególnym okresie czasu, przy końcu wieku Ewangelii, klasa Kościoła mogła zobaczyć wizję tego wspaniałego Królestwa. Wcześniej, zanim umrzemy. Dzisiaj, bratestwo, możemy bardzo dokładnie, precyzyjnie zobaczyć te rzeczy, które wcześniej chrześcijanie nie mogli widzieć. Wizję Królestwa Bożego. Przyszedł taki czas, że nauki Starego i Nowego Testamentu zostały wyjaśnione, wytłumaczone i zrozumiane. I dzisiaj, bratestwo, nie musimy już badać bardzo długo, nawet wiele lat, różnych szczegółów Pisma Świętego, bo pewne rzeczy zostały nam przygotowane i podane. Jest tylko kwestia, żebyśmy je czytali, zapamiętywali i zrozumiewali, i żebyśmy tą wizję Królestwa poznawali. Im więcej zgłębiamy nauki Pisma Świętego, tym dokładniej to Królestwo Boże widzimy. I cieszymy się, że czas nadejścia tego rzeczywistego Królestwa Bożego jest bardzo bliski, i życzę bratestwu udziału w tym wspaniałym Królestwie Bożym, przede wszystkim udziału w tej misji Eliasza, a również w tej chwale Eliasza z drugiej strony zasłony, ażebyśmy wraz z naszym Panem Jezusem Chrystusem mogli współuczestniczyć w błogosławieniu całego świata, wszystkich ludzi. Tego bratestwa życzę, co daj nam, Panie Boże.